Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy miniony tydzień, zastanawiamy się, co dalej. W studio goście, znamienici goście, bo wydanie przedświąteczne. Jerzy Zelnik, wybitny aktor, witamy serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Piotr Gursztyn, Telewizja Polska, publicysta, historyk i Krzysztof Skowroński, Radio Wnet, ale także prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry Państwu.
Nie możemy nie rozpocząć od artykułu 7 Traktatu Unii, który uruchomiła przeciwko Polsce Komisja Europejska. Posłuchajmy.
It is with a heavy heart. Z ciężkim sercem zdecydowaliśmy o wdrożeniu artykułu 7 ustęp 1, lecz fakty nie pozostawiają nam żadnego wyboru.
Uważam, że wprowadzamy w Polsce bardzo dobre rozwiązania. Uważam, że wprowadzamy rozwiązania, które będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości, które będą służyły temu, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości.
A rodzice Igora Tulei służyli w biurze B MSW odpowiedzialnym za inwigilację między innymi opozycji. To zresztą ta sama komórka, w której służył ojciec Moniki Olejnik.
Wszystkie rozwiązania, które zostały przyjęte w ustawach przyjętych przez Sejm i przez Senat, można powiedzieć, w większym lub mniejszym stopniu zostały skopiowane z rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują od lat w starych państwach Unii Europejskiej.
Czyny to katastrofalna, antyeuropejska polityka PiS z jednej strony. Ja bym powiedział więcej, że niestety niewykorzystanie ostatniej szansy, czyli obecności premiera Morawieckiego w Brukseli.
No i proszę Państwa, co dalej? Czy musiało do tego dojść? Czy grożą nam jakieś realne konsekwencje? Jaką politykę powinna prowadzić ekipa rządząca wobec tego, co się stało? Krzysztof Skowroński, jak ocenia to wydarzenie? Franz Timmermans jednak uruchomił artykuł 7. Komisja Europejska uruchomiła.
To nie było żadne zaskoczenie. To znaczy od wielu miesięcy spodziewaliśmy się tego, że tak postąpi Komisja Europejska. Komisja Europejska wpisała się w grę wyborczą polską. Zobaczyła, że opozycja w Polsce jest bardzo słaba. W związku z powyższym trzeba zrobić coś, żeby pokazać, że nie jest sama. Zrobiła to Komisja Europejska. To jest element przygotowania do wyborów w 2019 roku. Charakterystyczne były słowa zacytowane, czyli to, co powiedział Grzegorz Schetyna. I zresztą pan Petru również w tym samym duchu się wypowiedział. Mianowicie PiS jest antyeuropejski, tak? Czyli ta gra. I zresztą tutaj cytat tak, z Anny Applebaum jest bardzo podobny. Polska wróci do Europy, gdy upadnie PiS. Że wybory w 2019 roku mają być pod tytułem: albo jesteście w Unii Europejskiej i odrzucacie PiS, albo wybieracie PiS i wychodzicie z Europy. Cała ta narracja jest kłamliwa. Przecież wiem, znamy deklarację pani premier Beaty Szydło, znamy postawę proeuropejską Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy, w jaki sposób PiS głosował we wszystkich głosowaniach istotnych, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale tak chcą ustawić PiS i tak chcą ustawić sytuację polityczną w Polsce. I druga sprawa, no to oczywiście Komisja Europejska się skompromitowała jako organ, który teoretycznie powinien stać ponad polityką, nie powinien się mieszać do polityki, a jak już się miesza do polityki, to powinien przynajmniej mieć rację, tak? A tutaj nie zachodzi żadna z tych cech nie zachodzi, tak?
Piotr Gursztyn.
Na często zadawane pytanie, czy do stanu wojennego musiało dojść, trzeba odpowiedzieć, że musiało, skoro doszło. No to jest właśnie trochę taka sytuacja. Cytat z filmu oczywiście. I czy musiało dojść do tego artykułu 7? Pewnie nie musiało, ale logika... Taka była logika. Ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz... I na to trzeba spojrzeć, bo Krzysztof mówił o tej tak bieżącej polityce, o takich wydarzeniach, z którymi żyjemy z dnia na dzień. Ale na pewne rzeczy trzeba spojrzeć i także z szerszej perspektywy. To jest element tego dość trwałego konfliktu między starą a nową Unią i to takiego konfliktu mentalnego. Groźby dotyczące artykułu 7, z tego co czytam, nigdy nie były podnoszone na takim poziomie w stosunku do krajów starej Unii i tylko w stosunku do krajów nowej Unii. Według mnie to nie jest przypadek. Reakcje w Polsce też są bardzo charakterystyczne. To jest ten taki bardzo stary spór o to, jaką my mamy prowadzić politykę zewnętrzną, międzynarodową, czy politykę kraju małego, który tak się dostosowuje się do dużych i właściwie nie fika i to przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza. Jak ktoś tam spadnie z pańskiego stołu, no to się cieszymy, byle najwięcej tych okruszków spadło. Czy takiego, który z racji swojego formatu, no jesteśmy krajem prawie 40-milionowym, jest krajem średnim czy dużym, w związku z tym musi prowadzić dużo bardziej podmiotową politykę. I niezależnie od rozstrzygnięcia, jakie tu będzie, ten konflikt będzie trwał, bo można sobie wyobrazić taką sytuację, trudno, ale jednak, że rząd PiSu się wycofuje, przegrywa albo przegrywa wybory w 2019 roku, nadal pozostaje, zostawmy polityków na boku, nadal pozostają miliony Polaków, którzy mają zupełnie inny pogląd na tę sprawę, też uważają, że Polska powinna prowadzić podmiotową politykę w takich relacjach i ta sprawa znowu wróci i ona będzie wracała co kilka lat. Jedyną reakcją jest po prostu pewne zrozumienie wśród elit zachodnich, bardziej niż polskich, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej są bytami podmiotowymi.
Czyli trzeba przez to przejść w pewien sposób, tak ta historia tak musi wybrzmieć.
No o tyle się dowiemy, ile się spróbujemy. Znaczy, jeśli miałbym wrzucić jakiś kamyczek do polskiego ogródka, tego powiedzmy pisowskiego ogródka, to widać też w tym momencie, bo tak zawsze tę winę trzeba też czasem u siebie zobaczyć, widać jak bardzo brakuje człowieka o formacie Lecha Kaczyńskiego. Ja przypomnę tę wyprawę gruzińską do Tbilisi Lecha Kaczyńskiego. On zabrał ze sobą głowy czterech państw, przywódców czterech państw, w tym trzech państw unijnych. Tutaj ja nie wyobrażam sobie, że państwa bałtyckie, przynajmniej Litwa i Łotwa nam coś zrobiła, bo one chyba trochę bałyby się wystąpić przeciwko Polsce, ale wydaje mi się, że z Lecha Kaczyńskiego byłoby werbalizowane przynajmniej wsparcie ze strony tych krajów.
Jerzy Zelnik, jak ocenia to, co się stało?
Tak, no wydaje się, że trzeba stosować zasadę przede wszystkim nie lękajmy się, bo to jak człowiek się lęka, to staje się niewolnikiem, prawda? Trzeba robić swoje. Wiadomo, że opiera się ten werdykt na lipcowych rozwiązaniach, że właściwie są niedoczytane rozwiązania obecne, więc to jest już tak z góry a priori, prawda, postanowione. No za tym się kryją pieniądze, wpływy i tak to odczuwamy. My mamy ten niepokój, że znowu musimy się podporządkowywać, że nie mamy podmiotowości, że suwerenności, a przerabialiśmy to tyle lat, więc po prostu w nas jest taki właśnie odruch niechęci do tego, żeby być po prostu sterowanym z zewnątrz i że no nie mamy, że tak powiem, sytuacji takiej autodecyzyjnej, prawda? Także no, podstawowa rzecz, robić swoje, naprawiać Polskę, bo no, czekaliśmy na to tyle lat.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Proszę Państwa, ja widzę w tym dwa aspekty. Z jednej strony rzeczywiście chodzi o tę walkę o podmiotowość Polski. Czy Polska będzie mogła mówić swoim głosem, czy tylko przytakiwać temu, co powiedzą Niemcy chociażby, albo tandem niemiecko-francuski, gdzie Francuzi będą robić tym wszystkim za przyzwoitkę. I to jest poważna sprawa również. I tutaj sprawa reformy sądownictwa to jest coś takiego casus belli. Trzeba było znaleźć jakiś powód, żeby w tę Polskę uderzyć. Choć w innych krajach, nie oszukujmy się, chociażby to, co się działo niedawno w Hiszpanii, byłoby znacznie poważniejszym powodem do tego, żeby się tym zainteresowała Komisja Europejska. Jak wiadomo, Europa od tego omywa ręce, kiedy rząd autonomicznego regionu grozi mu aresztowanie i więzienie, prawda? Ludzie uciekają za granicę, żeby uchronić się przed więzieniem. U nas nic takiego przecież nie ma. Ale według mnie tu chodzi o coś jeszcze szerszego w tym wszystkim. Jest to efekt pewnego także konfliktu cywilizacyjnego. Jest to w ogóle efekt sporu o kształt cywilizacji. Nie tylko w Polsce i w Europie. W ogóle w świecie. Ze względu na to, że te rządy, które w tej chwili są, one przywracają także poczucie godności konserwatywnej części Polaków. Polaków, którzy są przywiązani do wartości rodzinnych, chrześcijańskich, patriotycznych. Oni w tej chwili, rząd, premier, szczególnie no, mówiliśmy o tym niedawno, że pani premier mówiła wręcz głosem tych zwykłych Polaków. Ministrowie mówią głosem tych zwykłych Polaków. I problem polega na tym, że jeżeli Unia Europejska ma być zbudowana na pewnym nihilizmie, na rozmyciu wartości, to Polska jest tutaj kością niezgody. Jaki będzie powód, żeby zmienić władzę w Polsce, to dla biurokratów brukselskich, którzy notabene nie mają jakiegoś większego demokratycznego mandatu, to dla nich powód jest obojętny, zupełnie jest obojętny. Chodzi o zlikwidowanie, wyciszenie, no bo ten siódmy punkt w gruncie rzeczy, on nam odbiera, ma odebrać prawo głosu. Chodzi o to, żeby Polsce odebrać prawo głosu w Europie.
Tutaj ksiądz mówił o zideologizowaniu tej biurokracji establishmentu brukselskiego. To jest prawda, ale jednocześnie to jest bardzo wyrachowany establishment. Jakiś czas temu był w tygodniku do rzeczy artykuł Tomka Wróblewskiego, Tomasza Wróblewskiego, naszego kolegi, o tym, jak Unia Europejska, instytucje traktują kraje Czarnej Afryki. I to trochę bardzo przypominało tę analogię. Kraje Czarnej Afryki próbują się industrializować, próbują tworzyć własny przemysł. Jak na przykład ktoś uprawia tam kakao, to chce też produkować tego kakao czekolady i sprzedawać gotowy produkt z odpowiednią marżą, jaką się dostaje za gotowy produkt, a nie za surowiec. Unia Europejska narzuca tym krajom, oczywiście pod tymi wszystkimi szczytnymi hasłami, takie traktaty handlowe, żeby te kraje wpuszczały gotowe produkty europejskie do siebie, co zabija tamten przemysł, a od siebie tylko wysyłały właśnie nieprzetworzone surowce, czyli nie zarabiały. No i wracając do sprawy polskiej. Ja tutaj liczę, znaczy mam pewną nadzieję co do zręczności dyplomacji rządu polskiego. Polska ma na zbyciu parę miliardów złotych na produkcję zbrojeniową. Polska nie jest w stanie wyprodukować wielu rzeczy, na przykład okrętów podwodnych. My nie potrafimy tego robić. No tak się składa niestety. Mowa była o okrętach niemieckich i francuskich. Mam pewne przeczucie, że gdyby ta transakcja została, a nie było na przykład, mówiłam o okrętach amerykańskich, w związku z tym, no, kierunek...
Albo szwedzkich.
Na przykład. Ale to też jest Unia, to też jest prawo głosu w Unii. Więc ja mam pewne przeczucie, że są tu pewne szanse na wyprostowanie tej sytuacji ku, że tak powiem, obopólnemu zadowoleniu.
Zwróciłbym uwagę na pewną ostentację, z którą postąpiła Komisja Europejska, mianowicie powołano nowego polskiego premiera, no z taką intencją, żeby nawiązać też dialog z tymi partnerami zagranicznymi, z którymi występuje jakieś napięcie. Unia nie czekała nawet na jedno spotkanie. Od razu pokazała, nie z nami takie numery.
No bo to jest element głębszej strategii. Tu się zgadzam z księdzem, że tu jest też walka, pewna walka o system wartości. W ogóle to jest głęboka walka o przyszłość Unii Europejskiej, w jaki sposób ona będzie wyglądać. I Polska jest elementem tej walki, przeciwstawia się pewnym decyzjom, w ogóle pewnemu sposobowi myślenia, który obowiązuje w Europie. Tak? No to same wysyłanie kartek świątecznych o tym świadczy. Tak? Mówimy wesołych świąt Bożego Narodzenia, tak? Boże Narodzenie, podkreślamy charakter sakralny świąt, a tam wszyscy wysyłają dobrego końca roku, tak? To jest treść kartek świątecznych i to jest takie symboliczne pokazanie tej walki. Dlatego nie czekali na premiera Morawieckiego, bo oni nie czekają na argumenty. Przecież te warunki, które postawiła Komisja Europejska Polsce, żeby cofnąć wszystkie rzeczy, które się zdarzyło w wymiarze sądownictwa od 2016 roku, to oczywiście są warunki zaporowe. To tam wtedy na przykład PiS musiałby powiedzieć, my musimy oddać władzę.
Jest
tak?
Warunek, między innymi warunek Komisji Europejskiej dotyczy tego, by Krajową Radę Sądownictwa wybierali jakby sami sędziowie. No, czyli istota reformy jest uznana za nielegalną.
Powinno być dopisane między 70 a 100 rokiem życia, tak, żeby ten warunek był już dodatkowo niespełnialny. Tak.
Tak, ale zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedno. Dlaczego tutaj akurat problem sądownictwa stał się tym kasusem belli, nie tylko dlatego, że on jest...
Pozytywizm prawa.
Tak, o to właśnie chodzi, że w tej chwili jest taki trend w Europie, że jeżeli jakieś reformy, to znaczy reformy, pewna rewolucja społeczno-obyczajowa nie przechodzi przez rząd, parlament tego też nie przegłosuje, są takie kraje, prawda, chociażby, nie wiem, ostatnio w Austrii, gdzie parlament nie chciał się zgodzić na małżeństwa homoseksualne, jak mieliśmy do czynienia, no wcześniej, tylko to była inna sytuacja troszeczkę ze Słowenią, z Chorwacją chyba, gdzie w referendum przepadły małżeństwa homoseksualne jako takie. I co się wtedy okazuje, akurat w przypadku Austrii i w przypadku innych krajów europejskich, że tam, gdzie parlament i społeczeństwo odrzuca dane rozwiązanie, to nagle arbitralnie to zostaje przepchnięte przez sąd jako wyrok, tak. Trybunału. We Francji choćby zakaz szopek bożonarodzeniowych, jako wyrok Trybunału, ich odpowiednika Trybunału Konstytucyjnego. A więc
i wówczas sąd nie ma winnych,
sądy,
prawda? O co
stały
chodzi?
Się w tej chwili zupełnie nietykalnym, niekrytykowalnym narzędziem rewolucji społeczno-obyczajowej i światopoglądowej. I dlatego to jest tak bardzo istotne. One są poza zasięgiem demokratycznej władzy w wielu krajach. U nas też były.
Wydaje się, że to już się zaczęło w czerwcu 2015 roku, że właśnie w przeczuciu klęski poprzednia władza już chciała sobie, prawda, ułożyć tak Trybunał Konstytucyjny, żeby było 14, prawda, sędziów, żeby można było tamtejszej władzy, że można było blokować, prawda, w ten sposób, jak w razie przegranej ustawy nowej władzy. I to samo dotyczy sądownictwa, prawda? No to jest taka ostatnia deska ratunku, żeby, prawda, próbować burzyć to, co jest spełnianiem obietnicy wyborczej, tym, co się nazywa sanacją Polski, prawda? Co większość społeczeństwa czeka, jak wiadomo.
Ale sądy zaczynają dzisiaj tworzyć prawo. Właśnie o to chodzi. I to jest niebezpieczne.
Tak. Natomiast prezydent bardzo szybko podpisał ustawy po uruchomieniu artykułu 7. Andrzej Duda wyszedł, powiedział: podpiszę te ustawy. I to jest, sądzę, bardzo ważny sygnał pokazujący, że państwo polskie, i to całe państwo polskie, czyli nie można liczyć na żadne podziały, wysyła sygnał pod tytułem: mamy pełną świadomość, że stawką jest suwerenność.
No, według tych ostatnich porozumień tu wewnętrznych w obozie władzy prezydent ma reprezentować Polskę na forum unijnym, więc ten sygnał jest tym bardziej ważny. I tak, to jest sygnał na zewnątrz, tak jak powiedziałeś, to rzeczywiście gry na podział nie będzie, no bo się nie da. No, dlaczego tak Andrzej Duda postąpił? Bo on jest częścią tego obozu. No, on ma suwerenne prawo kwestionować decyzję tegoż samego obozu, bo jest jego częścią i to ma potężny mandat społeczny, ale podejrzewanie go o to, że on chciał to wszystko wywracać, on chciał tylko przerobić na swoją modłę, jego dobre prawo, ale że on chciał to wywracać, bo jak się okazuje, było naiwnością.
No to posłuchajmy teraz. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy sądowe.
Ponad 80% społeczeństwa źle oceniało dotychczas działanie sądownictwa w Polsce i domagało się głębokich zmian w polskim sądownictwie. I te ustawy takie narzędzia do tego, aby tych zmian dokonywać, rzeczywiście dają.
Wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości.
Członkowie są tylko wybierani przez parlament, natomiast nie mogą być przez nich odwołani. Parlament nie ma możliwości oceny pracy tychże członków. W związku z powyższym sędzia wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa będzie mógł w sposób całkowicie bezstronny wykonywać swój mandat.
Skończy się po prostu zdemolowaniem sądów jako dobrze funkcjonujących organizmów.
Proszę Państwa, tak się przyzwyczailiśmy do tego, że toczy się w Polsce debata o reformie wymiaru sprawiedliwości, że to, że ona doszła do końca, że te ustawy są już podpisane, może umknąć naszej uwadze, ale nie powinno umknąć naszej uwadze. Krzysztof Skowroński, jak ocenia kształt tych ustaw finalny?
To znaczy, ja się bardzo cieszę, że do reformy, takiej głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości dojdzie. Cieszę się, że jest porozumienie między prezydentem, doszło wcześniej do porozumienia między prezydentem a partią, która ma większość w polskim parlamencie. Tutaj zwróciliśmy uwagę na słowa Grzegorza Schetyny, dobrze funkcjonujących sądów. To znaczy, sądy to w Polsce były katastrofą, tak, sposób funkcjonowania sądów, niektóre wyroki, niektóre umorzenia, niektóre akty leżące pod szufladą, tak, czekające sprawy na przedawnienie, bo już nie, procesy gospodarcze, układ zamknięty, filmy, które powstawały, to wszystko się działo wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, w tym wszystkim uczestniczyli sędziowie i otworzenie teraz drzwi i okien, przewietrzenie tego, zrobienie czegoś, mam nadzieję, dobrego, tak, no bo jeszcze jest realizacja tych wszystkich projektów. Mam nadzieję, że będzie tak, jak powiedział prezydent Andrzej Duda. Polacy się domagali uczciwego wymiaru sprawiedliwości i dostaną uczciwy wymiar sprawiedliwości.
Czy nie jest tak, zwracam się do Piotra Gursztyna, że te ustawy należy jak najszybciej zrealizować, wprowadzić w życie, pokazać krytykom, że tu nie chodzi o żadne upolitycznienie, no też już zabezpieczyć ten teren, to znaczy, żeby to już po prostu działało i że w tym jest być może jakaś droga do porozumienia z Unią Europejską.
Czy to jest... Nie, ja nie wierzę, że Unia jest, tak jak mówiłem, organizmem idealistycznym. Nie jest organizmem idealistycznym, jest organizmem wyrachowanym. Ja uważam, że polski rząd powinien marchewkę Unii, znaczy inną, na innym talerzyku sprzedać. Natomiast jeśli chodzi o ten nasz wewnętrzny tutaj wymiar reformy, to jest bardzo ważna rzecz, no bo tutaj to Krzysztof słusznie zauważył tę groteskową wypowiedź Grzegorza Schetyny o dobrze funkcjonującym systemie. On źle funkcjonował. I Zbigniew Ziobro wziął na siebie bardzo wielką odpowiedzialność, no bo reforma jest daleko idąca, przy czym ja popieram daleko idącą reformę, ale obietnica jest taka, że to będzie dobrze działało. I teraz na ministrze sprawiedliwości czeka, się spada ta odpowiedzialność, żeby to naprawdę dobrze zafunkcjonowała. Pozytywnym aspektem wydaje mi się, że teraz można powiedzieć pewne przewietrzenie kadrowe. To znaczy, że zacznie się ruch. Mogą być jakieś tego negatywne konsekwencje, że prezesem ktoś zostanie gdzieś jakaś osoba nieodpowiedzialna i tak dalej, no ale tak jest po prostu przy sytuacjach dynamicznych. Ale to i tak jest lepsze niż było do tej pory, gdzie te drogi awansu były po pierwsze niejasne, po drugie tak jak się posłucha prawników off the record, jak oni to opowiadają, to były układy towarzysko-kumoterskie. Jeśli ktoś mógł awansować. To nie było wcale przejrzyste, że młody, zdolny prawnik, czy nawet nie młody, ale powiedzmy zdolny prawnik w dowolnym wieku zdobywa jakąś funkcję. Jest ta słynna historia, skandalicznie opisana przez Gazetę Wyborczą, pani, która została prezesem, która 52 razy startowała do egzaminu sędziowskiego. Po pierwsze się okazało, że nie do egzaminu sędziowskiego, bo się nie da 52 razy startować. Ona składała swoje aplikacje w konkursach na różne stanowiska i była odrzucana. I wnioski są, Wyborcza wysunęła z tego wniosek, że ona była tak głupia i słaba, że ona tak odpadała. A dla mnie wniosek był inny, że ona po prostu nie potrafiła się przebić przez jakiś szklany sufit.
Jerzy Zelnik.
Tak, tutaj rzeczywiście to zamknięcie się tej nadzwyczajnej klasy, prawda, i te załatwianie intratnych posad. Pamiętamy, jak było z dostaniem się młodych ludzi do tej grupy notarialnej, która no, dobrze sobie zawsze finansowo radziła. Tam to było zamknięte. Teraz mieliśmy ten epizod z odrzuceniem, prawda, tych aspirujących młodych ludzi, prawda, na stanowiska sędziowskie, o ile dobrze mówię. Także no, to rzeczywiście jest kwestia taka jak z reformą oświaty. No, to musi zacząć działać, prawda? No, nie można powiedzieć, że od września reforma oświaty już się sprawdza. To będzie działało przez 3 lata, się to musi ułożyć, ale kierunek jest moim zdaniem znakomity. I to samo dotyczy tej wielkiej reformy sądownictwa, prawda? Także poczekajmy. Natomiast ja mam niedosyt rzeczywiście tutaj wynikający może z takiej dyplomacji niezbyt aktywnej, że my jesteśmy wzywani, prawda, na jakieś rozmowy, że nie wychodzimy z własną inicjatywą. Bardziej intensywnie, być może to by się nie skończyło sukcesem, ale że powinniśmy byli tę Europę, że tak powiem, urabiać na swój sposób jakoś. Być może skutek nie byłby szczególnie szczęśliwy jakieś rozwiązania, ale jednak ta inicjatywa oddolna, czyli od strony Polski, w stronę Europy, może to powinno być bardziej intensywne, w sensie dyplomatycznym,
w sensie
no wiem, że premier ma być 7 stycznia, prawda, tam ma przekonywać do naszych rozwiązań, no też z tym wiąże jakieś nadzieje.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja po pierwsze to mam satysfakcję, że tak się stało, jak się stało ostatnio, bo zawsze broniłem także tutaj na tej antenie szlachetnych intencji pana prezydenta. I okazuje się, że tak, on nie blokował, tylko chciał lepszego prawa, które bardziej byłoby reprezentatywne dla woli społecznej, dla narodu. Natomiast również bardzo ważne chyba jest to, i po tej linii powinniśmy pójść, co powiedział premier Morawiecki do prezydenta Macrona, pokazując przykład Francji, że oni przecież po czasach reżimu Vichy też wymienili praktycznie swoich sędziów reżimowych. Dlaczego, jeżeli oni po 2 czy 3 latach wymienili po wojnie swoich sędziów, to dlaczego my po prawie 30 nie mamy takiego prawa?
No bo to jest też, było mówione w tym programie, to jest to zjawisko, że tym na wschodzie to wolno mniej.
Wolno mniej, znaczy, tak.
Oni mają, tak, to jest kolonia. Na wschodzie mamy dzielnie znosić patologię.
Polska to jest kolonia. Cicho siedzieć, prawda?
Tak. Natomiast wydaje mi się, że również w tej chwili ta próba, jeżeli Niemcy, wiadomo, przeżywają w tej chwili jakieś swoje kłopoty, bardzo poważne kłopoty, notabene nie mogą sformułować rządu. Natomiast próba w tej chwili jakiegoś wciągnięcia w dialog Francuzów jest dosyć zręczna, ponieważ, proszę Państwa, trzeba przypomnieć dwie rzeczy. Myśmy z tymi Francuzami się skłócili głównie, tak znowu, casus belli, to nie znaczy, że to było najważniejsze, o te karakale, których kupić nie można było, bo okazuje się, że francuskie stoją w bazach i nie mogą latać z powodu zbyt drogich części zamiennych, eksploatacji i tak dalej. I to było nie do kupienia. No, z tego, co ja wiem, to obietnica kupna tych karakali od Francuzów była marchewką w zamian za to, że oni Rosjanom nie sprzedadzą Mistrali, których my żeśmy się bardzo bali, że one będą operować na Bałtyku. I potem Francuzi nie sprzedali tych Mistrali, zostali z nimi, sprzedając je tam za grosze. Karakali, my żeśmy od nich je kupili i wtedy nie wyszła żadna oferta. I w tej chwili ta perspektywa, ktoś z panów mówił, że pewnie kupimy te okręty podwodne od Francuzów, jest próbą również taką, żeby władze Francji przed swoim społeczeństwem i swoimi pracownikami, przemysłem, mogły stanąć z otwartą przyłbicą, no coś żeśmy wytargowali z Polakami.
Pojawia się pytanie, czy na końcu tej procedury wszczętej przez Komisję Europejską Węgry nie zawiodą, bo finalnie głosowanie musi być jednomyślne, czyli wszystkie kraje poza Polską muszą poprzeć uznanie, że w Polsce złamano praworządność i z tego będą kolejne konsekwencje. Czy zdaniem Krzysztofa Skowrońskiego Węgry nie zawiodą? Orban mówi jasno, Węgry stanowią przeszkodę nie do ominięcia dla zastosowania artykułu 7. Kto atakuje Polskę, atakuje Europę Środkową. Czyli jednoznaczna wypowiedź, ale wiemy też, że to jest zawodnik dużej wagi, który potrafi zaskoczyć.
To jest deklaracja złożona wczoraj publicznie w radiu węgierskim premiera Orbana. To jest taka deklaracja, na którą oczywiście świat i klasa polityczna Polska czekała. I uważam, że można być pewnym tutaj solidarności węgierskiej. Znaczy nie mam co do tego wątpliwości, że w interesie Węgier jest nieukaranie Polski w żaden sposób, bo Węgrzy są kolejni na celowniku. Strategia, oczywiście Orban rozmaite rzeczy robi, tak, z Rosją i inaczej współpracuje niż Polska. Interes węgierski jest dla niego ważny, ale to jest wspólny interes Polski i Węgier akurat w tym przypadku. Inaczej dwa pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, to znaczy Czechy i Słowacja. Biznesmen, który jest szefem rządu czeskiego, nie wiadomo jak się zachowa. Zobaczymy, jaki wiatr będzie wiał tego dnia, kiedy będzie się podejmować decyzje w Brukseli. Tego nie możemy przesądzić, natomiast Węgier możemy być pewni. Ja bym jeszcze wrócił na chwileczkę do polsko-francuskich stosunków, co i portal w Polityce cytował, inne portale, Radio Wnet pewno wszyscy, czyli dwa teksty w Le Figaro, które się ukazały na temat Polski. Wprawdzie, jak powiedział Jacek Sariusz-Wolski, to nie jest publicysta, który należy do jakiegoś stafu Macrona i wyraża myśli, które są wewnątrz obozu władzy, ale jednak jest, tak? Jest ktoś, kto zadał publicznie pytanie i stwierdził tak, to nie w Polsce zamordowano dziennikarkę z powodów politycznych, a na Malcie. To nie w Polsce policja rozbijała demonstracje, brutalnie demonstracje, a w Hiszpanii, w Katalonii, w Barcelonie. To nie Polska ma deficyt budżetowy większy, tak, niż pozostałe kraje. A co robi Polska? Polska reformuje wymiar sprawiedliwości 27 lat po zamknięciu systemu komunistycznego. Więc o co chodzi, tak? Zadał pytanie i to jest, nie przeceniając wagi tego, ale to jest ważne, bo to sieje i to jest tak, że to wszystko, co się dzieje wokół Polski teraz, ta cała decyzja Komisji Europejskiej, to właśnie potrząśnie w pewnym sensie tym całym wiaderkiem, w którym to wszystko się dzieje i zacznie się tam, może się zacząć dzięki temu normalna dyskusja na temat tego, jak powinna funkcjonować Komisja Europejska. Przecież nie może być tak, że w komisarzem europejskim jest pani Bieńkowska, która jest wskazana przez Donalda Tuska. Nie może być tak w Europie, żeby Donald Tusk, czyli człowiek, który nie ma legitymacji własnego kraju, żeby pełnił ważne funkcje, nie można w ten sposób podejmować decyzji. To są wszystko super poważne sprawy i myślę, że taka poważna dyskusja dzięki temu, co było w Polsce, taka poważna dyskusja się rozpocznie, bo inaczej to się rozpadnie.
My mówimy nie można, a Komisja Europejska nie, a dlaczego nie można?
Dłużej to będzie trwało, to myślę, że akurat czas tu gra bardziej na korzyść Polski niż Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o zachodnią opinię publiczną, bo to ileś osób sobie zada pytanie, bo postanowiłem, no dobra, to ja sprawdzę, jak tam naprawdę jest. Natomiast jeśli chodzi o te układanki arytmetyczne, tak. No to tak, no, Viktor Orban jednak powiedział deklarację daleko idącą. No, znamy jego pragmatyzm troszeczkę zbyt często daleko idący, ale wydaje mi się, że jak tak powiedział, no to musiałyby się bardzo okoliczności zmienić, żeby on mógł powiedzieć, a teraz jest zupełnie inaczej. Ale faktem to nie jest w jego interesie. Jak pozostałe kraje? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Litwa, Łotwa zagłosowały przeciw. Chyba, że będzie taki trik, jak głosowanie w sprawie Donalda Tuska. Kto jest przeciw? Tam było takie pytanie, aha, czyli wszyscy są za.
Żeby zagłosowały przeciwko Polsce.
Tak, rozumiem, ten, tak? Że zrobi się jakiś trik w głosowaniu. Po prostu nie jest, bezpieczeństwo tych krajów wisi, łącznie z bezpieczeństwem energetycznym i transportowym i tak dalej, wisi na Polsce. No po prostu ich bytność w Unii Europejskiej, gdy Polska jest jakoś wyłączona w jakikolwiek sposób, no staje się fikcją. Tak samo mi się wydaje ze Słowacją, że to nie jest kraj, który będzie się spieszył do tego typu głosowania. Tak samo z Hiszpanią, która z wiadomych powodów.
Rumunia
z Austrią. Z Rumunią nie wiem właśnie. Rumunia trochę gra na taką drugą Polskę tutaj. Natomiast z Austrią, gdzie się zmienił rząd, czy też się będzie tak spieszył? Austriacy mieli swoje przygody z Brukselą, więc tutaj nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj jakaś było jednolite zebranie głosów.
Jerzy Zelnik.
Tak, no ja tylko mogę się zgodzić z przedmówcami, bo co tu można dodać? No wydaje, jeszcze raz mówię, że my nie możemy dostosowywać się do niedemokratycznie wybranej organizacji, prawda, która ma swoje jakieś interesy. Wiemy, kto tu w Europie rządzi, prawda, i wygodnie jest, żeby Polska była taką półkolonią, prawda, żebyśmy mieli jakiś taki pozycję wasala w sensie gospodarczym. Ale pominąwszy wszystko, to w tym okresie chciałbym zrobić zwrot jeszcze w kierunku tego, żeśmy też uszanowali ten szczególny czas, bo my się skupiamy wyłącznie na polityce, chociaż był już, prawda, rozmowa była o tych kartkach, które są pisane we Francji, ale właśnie ten szczególny czas by uprawniał też do tego, żeśmy sobie zadawali też inne pytania. Co ostatnio czytałeś, jak spędzisz święta i tak dalej, prawda? Więc liczę na to, że nasza rozmowa też pójdzie, mimo że spotykamy się tu w celach omawiania spraw politycznych, ale że może jeszcze dotkniemy tego, do czego się przygotowujemy, prawda, za jutro. Siądziemy przy stole
wigilijnym. Jaki przekaz, pana przekaz do słuchaczy? Co ważne, tak. Co istotne?
Mnie się wydaje, że ja mam ogromny niedosyt w tej debacie publicznej rozmów na tematy duchowe, niekoniecznie religijne, bo tam każdy ma swoją ścieżkę, ale to jest kwestia kultury, tego, co jest naszym, jak to ja mówię, dowodem osobistym, prawda? Więc te tożsamościowe sprawy związane z kulturą, z nauką, z tym wszystkim, co jest tą nadbudową, prawda, polską i w ogóle światową. Także tutaj mam takie wrażenie, że w tych wiadomościach, we wszystkich spotkaniach naszych za mało mówimy o sprawach, które są ponadczasowe, które decydują o tym, że właśnie mamy taką, a nie inną twarz, prawda, w Europie.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Zresztą do polityki nie wypada mi w tym momencie wracać, chociaż jedno zdanie na ten temat. Wiem, że istniała taka koncepcja, jak obejść Węgry, żeby głosowanie o sankcjach przeciwko Polsce i przeciwko Węgrom zrobić w jednym momencie w bloku i wtedy Węgrzy nie mieliby prawa głosu. Dlatego warto opierać się nie na jednym, tylko państwie rzeczywiście. Natomiast kontynuując tę myśl już taką bardziej duchowo-religijną. Oczywiście dla nas ważne jest to, co powiedział chociażby premier Morawiecki, mówiąc o potrzebie rechrystianizacji Europy. Nie chodzi o to, chociaż faktycznie rzeczywiście Polska wysyła wielu misjonarzy, nie tylko do krajów Afryki czy dawnych postradzieckich republik, ale także w Europie Zachodniej. Pracuje w tej chwili wielu polskich księży. Polskie kościoły, gdzie gromadzą się Polacy, chociażby w Londynie, są pełne. I w tej chwili katolików więcej chodzi do kościołów, niżeli Anglikanów w Wielkiej Brytanii, dlatego że przybyli imigranci z Polski tak naprawdę. I tu nie chodzi o rechrystianizację taką, że pójdziemy i będziemy ich od nowa chrzcić.
Łatwo to wyśmiewać,
tak,
prawda? Są takie próby.
Tak, natomiast chodzi o pewnego systemu wartości, na którym to wszystko jest zbudowane. I dla mnie, przyznaję, jako Polaka, jako księdza, jest to szczególnie ważne, że mówi to premier Morawiecki. Człowiek, który jest oceniany jako technokrata, specjalista od banków, cyferek i tak dalej. On mówi o potrzebie wartości duchowych, o potrzebie fundamentu i trudno to, nie wiem, jakoś obśmiać, dlatego że jedną z metod wykluczania nas z dyskursu publicznego jest obśmiewanie nas. Z nami się często nie dyskutuje, tylko się obśmiewa. Mohery, kołtuneria i różne takie słowa, które mają nas wykluczać, słowa wykluczające. Natomiast trudno jest wykluczyć i nazywać, nie wiem, moherem pana premiera, który wiadomo, jaką ma za sobą przeszłość i dorobek.
Ta metoda takiego wykluczania przez kompletne ośmieszenie danej postaci i tak dalej, no to jakoś na szczęście nie działa i akurat to jest akurat duży postęp i bardzo, bardzo dobra rzecz. Jest taka ironia czy no, w tym, że wyśmiewanie premiera Morawieckiego, te słowa o chrystianizacji uprawiają te same osoby, które chwilę później wycierają sobie usta postacią Jana Pawła II, się przywołując, właściwie to on był takim chyba autorem tej myśli o Polsce, siostra Faustyna chyba wcześniej, ale powiedzmy to w dzienniczku, ale publicznie wypowiadał to Jan Paweł II o Polsce jako źródło pewnego nawrócenia, nowej ewangelizacji dla Europy. I przechodzą na taki poziom bardziej cywilizacyjny, mniej religijny, ale bardziej cywilizacyjny. Coś, co konstytuuje nas jako wspólnotę, tę taką nie tylko narodową, ale właśnie kulturową w całej Europie. No to tak patrząc na mapę, nie ma czegoś takiego jak Europa. No to jest taka część wielkiego eurazjatyckiego kontynentu. Zaczęto to wyróżniać jako odrębność kulturową, cywilizacyjną. Po prostu ludzie tam mają inne wartości, inną religię, inaczej się ubierają, świątynie mają inne. I stąd uznano, że jest to osobny kontynent. I kiedy ten czynnik znika, to właściwie mówienie o tych wartościach europejskich, to ci wszyscy urzędnicy europejscy, oni mówią o wartościach europejskich, to trwałych, niezmiennych wartościach europejskich. No, ale jakie to są wartości? Ale co konkretnie?
No. Autorzy deklaracji paryskiej, bardzo takiego naprawdę trafnego dokumentu, wybitni intelektualiści, między innymi Scruton, profesor Ryszard Legutko z Polski także, nazywają to fałszywą Europą, która zamazuje prawdziwą Europę.
No, dodam rzecz. Te osoby wyśmiewające Morawieckiego często przywołują się na takie postacie jak Schumana, Adenauera i de Gasperiego. Ale to byli dewoci przecież.
To są kandydaci na autorzy.
Mohery i dewoci byli przecież. No.
Tak, nawet Jacek Sariusz.
Mariego jest w Bazylice Świętego.
Jacek Sariusz Wolski, europoseł, mówi, że niektórzy z ojców założycieli dziś nie przeszliby głosowania, egzaminu na członka Komisji Europejskiej.
Potraktowali byliby tak jak kilka lat temu.
Tak jest. Krzysztof Skowroński. Wiele wątków także zwraca zawsze moją uwagę podnoszenie, zwłaszcza przez dziennikarzy, takiej tezy, że Polska jest rzekomo dramatycznie podzielona, że czekają nas jakieś kłótnie przy stołach o politykę. No, czy to nie jest jednak przesada?
Nie, Polska jest dramatycznie podzielona. Akurat myślę, że w czasie Wigilii uda nam się, czy świąt, w czasie rodzinnych spotkań uda się nam zachować jedność, tak? I z pewnym dystansem spojrzeć na świat polityczny. Jest podzielona, ten podział nie jest podziałem autentycznym, tak? Bo to jest podział sterowany, przepraszam, że w tej świątecznej już atmosferze powiem, co powiedział pan Petru. Powiedział rok 2018-2019 to jest rok, kiedy pójdziemy na barykady, tak? To znaczy my chcemy walczyć, my chcemy pokazać, my chcemy jakby zmienić ten sposób patrzenia na świat na tyle mocno, żeby ten konflikt był naprawdę coraz bardziej brutalny i on się przesuwa coraz niżej to czujemy, ale on nie jest autentyczny, tak? Gdybyśmy stanęli w prawdzie i zaczęli rozmawiać na temat tego, jaka powinna być przyszłość Polski. Tak, usłyszeli argumenty drugiej strony, przyszliby, powiedzieli, to wtedy ta dyskusja byłaby łatwiejsza, poziom konfliktu byłby zupełnie inny. Przy moim świątecznym stole oczywiście będą siedzieć i jedni, i drudzy i będziemy się nawzajem dziwić, dlaczego ty jesteś jednym, a ty jesteś drugim. I może sobie to w końcu wyjaśnimy i to by było bardzo miłe i każdy przy świątecznym stole powinien to zrobić. Tak? My powinniśmy być jednym, bo jesteśmy wspólnotą i tylko wspólnota zjednoczona może sobie poradzić w tym trudnym świecie. I to jest część życzeń, które składam.
Tak, mnie się wydaje, tak ja zawsze tak patrzę z zaciekawieniem na ten opłatek w Sejmie, prawda? Czy to są tylko gesty zewnętrzne, czy ci ludzie rzeczywiście wchodzą jakby w głąb zagadnienia. czy jak te święta są przeżywane, jak ten moment jest przeżywany. Później się okazuje, że to jest zewnętrzne, że później, prawda, stosowane są chwyty poniżej pasa, demagogia i że nie ma walki na argumenty. Tak jak w Europie to się dzieje, prawda? No nie ma odniesienia do konkretów. Ja kiedy się spotykałem przy licznych kampaniach z ludźmi i pytałem ich o konkrety, z moimi kolegami również po fachu, no to tam nie ma konkretów.
Ksiądz Jeliński. Proponuję, żebyśmy się rzeczywiście trzymali świata wartości, pewnych fundamentów. Dlatego, że politycy często organizują nam różne rzeczy, które wyglądają na igrzyska dla ludzi, którzy chcą w ten sposób skaptować swoich zwolenników, żeby ich było jak najwięcej, a często oni między sobą aż tak bardzo się nie różnią, jak różnią się na użytek opinii publicznej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to taka, że kiedy żadne siły zewnętrzne nie wtrącają się w sprawy polskie, to my wtedy jakoś się zawsze pogodzimy. Nas ilekroć obcy się wtrącali.
Jerzy Zelnik, ksiądz Henryk Zieliński, Piotr Gursztyn, Krzysztof Skowroński, bardzo to byli dziękuję. Goście
radosnych świąt.
Wydania, tego wydania Salonu zgody. Dziennikarskiego. Płyną życzenia radości, radosnych świąt, zgody. Dołączamy się, życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień.